To znowu ja. Adam się śmieje, bo rozmawialiśmy w środę i mówię, że będę miał kazanie. Mówi, znowu będziesz miał kazanie? No mówię, no tak wyszło, tak jest w grafiku. Więc jak będziecie już mnie mieli dosyć, to musicie braciom starszym powiedzieć, żeby mnie rzadziej wpisywali po prostu do grafiku. Bo wszystko, co w nadmiarze, nie jest rzeczą dobrą, słuchajcie. Także. Ale ja się też nie bronię, bo lubię się dzielić Bożym Słowem. Szczególnie teraz mam taki czas, wiecie, niektórzy wiedzą, że mam więcej czasu rano, wcześniej wstaję trochę, bo trochę mi się zmienił styl dnia, że tak powiem, program mojej pracy też uległ zmianie troszeczkę i jeszcze mamy teraz nowego, że tak powiem, członka rodziny w postaci psa, więc mam towarzysza moich porannych spacerów i mam też dużo czasu, żeby rano po prostu pomyśleć nad pewnymi rzeczami. Też są takie pewne tematy, które gdzieś tam cały tydzień mi chodzą po głowie, którymi chciałbym się też podzielić i właśnie tak jest. Tydzień temu było i dzisiaj będzie trochę kontynuacja tego, bo to jest kolejny temat, który tak miałem już w zasadzie od ubiegłej niedzieli. Chciałem dzisiaj powiedzieć coś więcej może na temat jednego fragmentu z Ewangelii Łukasza, który dotyczy modlitwy. No właśnie, o modlitwie dużo zostało z tej kazalnicy już powiedziane, prawda? Ci, którzy troszkę dłużej są w naszym zborze, to pewnie wiedzą, że były serie. I ja nawet z tego tematu pamiętam, którym dzisiaj, dokładnie z tego fragmentu, który dzisiaj będziemy czytać, mieliśmy kiedyś studium nawet biblijne, tam pamiętam w tej części naszej gastronomicznej, na temat modlitwy pańskiej, tak zwanej modlitwy pańskiej Ojcze Nasz. Pamiętacie? Ktoś pamięta jeszcze, że było takie studium? Ci, którzy są dłużej z Bożym, może pamiętają. To było dawno, bardzo dawno, wiele lat temu. Ale chciałem zacząć od takiego nietypowego przykładu dzisiaj. Zawsze staram się taką myślą rozpocząć. Może troszkę kontrowersyjny przykład podam, ale czasami dobrze jest użyć kontrowersyjnego przykładu, żeby dał nam troszeczkę do myślenia. Wiecie, oglądam czasami na YouTubie różnych YouTuberów. Młodzi ludzie to zaraz będą pewnie wiedzieli, o kogo chodzi. Ci, którzy oglądają więcej filmów na YouTubie. Jest taki człowiek, który testuje różne rzeczy. Ma na imię Dymitr. Już niektórzy wiedzą pewnie, o kogo chodzi, tak? Szymon pewnie wie. Kiwa głową, że wie. Ale to nieważne. To nie jest reklama absolutnie, bo to nie jest żaden chrześcijański kanał. Po prostu, no czasami wiecie, YouTuberzy muszą być bardzo kreatywni dzisiaj, żeby się przebić tam przez ten świat cały filmów, które tam są. Żeby mieli tą klikalność, oglądalność, no muszą zrobić coś, co zainteresuje ludzi. Więc on testuje różne rzeczy. Pizzę, hamburgery, ale ma też czasami różne kreatywne pomysły. I wpadł na taki pomysł, że odwiedził 5 kościołów katolickich pod Poznaniem i chciał z ukrytego mikrofonu, ponagrywał, sprawdzić reakcję księży. Mianowicie chciał poprosić o intencję we mszy, do mszy, czy we mszy, nie wiem, to się dokładnie mówi. Ktoś z was, kto nie zna zasad kościoła katolickiego, to już tłumaczę, że podaje się intencję, trzeba oczywiście uiścić odpowiednią opłatę za to. To nie jest za darmo. Jest msza w intencji jakiejś modlitwy. I to polega na tym, że i cała msza jest w intencji modlitwy i ksiądz w czasie tej mszy mówi o tej intencji, ludzie się modlą, ksiądz się modli i tak dalej, i tak dalej. No więc on z taką nietypową intencją wyszedł do tych księży. Powiedział tych księży, że on żyje, wiecie, w związku z pewnym swoim kolegą. Temat popularny dzisiaj. Ja nie będę na ten temat dzisiaj mówił, bo to jest osobny temat i nie jest to kluczem. Ale ciekawa była reakcja tych księży. I on powiedział, żyjemy już razem 5 lat i chcieliśmy się modlić o następne 5 lat dobrego naszego związku. Śmieszne, nie? No może się wydawać śmieszne, ale odpowiedź tych księży wcale nie była taka śmieszna. Jedni zareagowali, większość zareagowała, oczywiście nie, bo to Kościół nie zgadza się, przecież z tym uważa, że to jest grzech, ale tam jedni tłumaczyli, no, że to kuria może jakoś źle spojrzeć na to, ale znalazł się jeden ksiądz z tych 5, słuchajcie, taki młody ksiądz, postępowy, jak to ten YouTuber powiedział, który powiedział, okej, nie ma problemu, tylko musimy inaczej to nazwać w słowa. Nie będziemy mówić tutaj o związku, nie będziemy mówić tutaj o tym, że ten po prostu pomodlimy się o Marka i Daniela. Tak po prostu, damy taką intencję. Wiecie, i ja nie mówię tego po to, żeby sobie pożartować teraz. Ja nie mówię po to, żeby się pośmiać, czy żeby mówić tutaj o problemie, jaki znamy, który jest teraz popularny, ale mówię o tym, do jakiego momentu doszła modlitwa. Czy zwróciliście uwagę? To nie wydarzyło się od tak. Do jakiego momentu doszła modlitwa? Że ksiądz jest gotowy modlić się o grzech, który można nazwać innymi słowami po prostu, tak powiedział. Uiścić za to opłatę i w tym momencie jest modlitwa. Możemy powiedzieć, ale to naszego kościoła nie dotyczy. Przecież my nie jesteśmy w ogóle w tym miejscu. To nas nie dotyczy. My wiemy, co to jest modlitwa. Wiemy, czego Bóg oczekuje w temacie modlitwy od nas. Ale tak jak powiedziałem, to się nie wydarzyło nagle. To nie jest tak, że nagle Kościół rzymski po prostu w ten sposób zaczął funkcjonować. Tylko to jest proces. To jest proces, kiedy modlitwa stała się religią. I kiedy sobie prześledzimy historię Kościoła rzymskiego, ktoś, kto zna trochę historię, to wie, że tam w ogóle wszystkie te dogmaty nie powstały tak nagle. Bo pieniądze tam za mszę i tak dalej, i tak dalej. To się rozwijało na przestrzeni dużego czasu. I chciałbym dzisiaj postawić takie pytanie, i gdzie my jesteśmy w naszej modlitwie? Czy nasza modlitwa przypadkiem nie stała się już religią? I czy zmierza na pewno w dobrym kierunku? Wiecie, i ten przykład, o którym tutaj będziemy czytać, to jest, niektórzy nazywają modlitwą pańską. Ja bym był odległy od tego, żeby to nazywać modlitwą pańską. To są słowa tłumaczy, którzy tam dają te nagłówki w Biblii. Dlatego ja bardziej się przychylam do tego, że Pan Jezus pokazał wzór modlitwy. Zobaczcie, najpierw będziemy zaraz mówić. Zobaczcie sytuację, która miała miejsce. Wybrałem specjalnie fragment z Ewangelii Łukasza, chociaż ta modlitwa też jest zapisana nie tylko, jak wiemy, w Ewangelii Łukasza, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali z Ewangelii Łukasza. Łukasz był lekarzem. Każdy, zaraz do tego dojdziemy. Wiecie, lekarz, myślę, że w tamtych czasach też tak było, jest osobą inteligentną. Jest osobą... Aleksander tam siedzi za komputerem, udaje, że nie słyszy. Ale ja wiem, że lekarze są inteligentni, są wykształceni, po prostu są wykształceni ludzie. To nie są ludzie, wiecie, wzięci z pola, tylko oni się muszą naprawdę dużo uczyć, żeby móc wystawiać diagnozy. Więc zakładam, że Łukasz tam na te czasy też był człowiekiem inteligentnym. Może w inny sposób wtedy zdobywało się wiedzę niż dzisiaj, znaczy na pewno w inny sposób, ale nie był człowiekiem z przypadku też. I chciałbym dlatego spojrzeć, jak on opisał ten wzór modlitwy. Wiecie, on nie był jednym z 12 apostołów, ale on towarzyszył albo spisywał też relacje z osób, które bezpośrednio towarzyszyły Jezusowi. I była taka sytuacja, wiecie, Jezus dużo się modlił, prawda? Czytamy o tym w Biblii, że Jezus dużo się modlił. Też jest ciekawe, często nocami się modlił. Też dobre pytanie, skąd miał czas na to wszystko, nie? Jeżeli nocami się modlił, a od rana już był w akcji, tak? Już chodził po Galilei, już uzdrawiał, już głosił, prawda? To też niesamowite, ale miał czas swój, kiedy się modlił. I myślę, że to był nie 5 minut było. I uczniowie podglądali go, prawda? Patrzyli się, przyglądali się jemu. I tutaj jest właśnie opisane, że przyszli i powiedzieli: Jezu, mistrzu, powiedz nam, jak my mamy się modlić. Ty się modlisz, naucz nas, jak my mamy się modlić. Pokaż nam, jak my powinniśmy się modlić. I cały ten opis tutaj w 11 rozdziale jest odpowiedzią na to, jak mamy się modlić. I to nie jest tylko te słowa, on się nie zawęża tylko do słów tak zwanej modlitwy pańskiej, bo to jest tylko 5 czy 6 wersetów. Ale to jest cała wypowiedź Jezusa Chrystusa i chciałbym, żebyśmy to zobaczyli dzisiaj. Żebyśmy nie rozdzielali tego fragmentu. To jest jedna wypowiedź Jezusa, można powiedzieć, jednym tchem to powiedział. Tak się czasami mówi, prawda? Odpowiedział im, wytłumaczył im. Wzór, wiecie, wzór, co to jest wzór w ogóle? Dzisiaj sobie rano spojrzałem, co to jest wzór. Lubię czasami zdefiniować sobie pewne pojęcia. I wzór jest zdefiniowany jako postać całego lub części produktu, wynikająca w szczególności z cech, linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu. I tak sobie pomyślałem, może trochę skomplikowana definicja, ale ona też pasuje do tego, o czym dzisiaj mówimy, bo modlitwa jest trochę przykładem, jest konturem właśnie, jest pewnym konturem. To nie jest tak, że musimy zawsze, wiecie, każdy polski, no może nie każdy, ale większość polskich dzieci, powiedzmy w wieku 8-9 lat, zna na pamięć modlitwę Ojcze Nasz. Jestem o tym pewien w naszym kraju. Raczej jest to prawdopodobne. Może się mylę, że ile tam procent, ale raczej większość zna, prawda? Idzie do komunii, czy no jest to wymagane po prostu, że dziecko musi znać. Więc to jest znana modlitwa. To nie jest tak, że mówimy o czymś orientalnym. Ale Jezus pokazał, że to jest wzór. Tak? To nie jest nie ideale, że w samym odmawianiu tej modlitwy, chociaż niektórzy tak myślą, że Jezus tam na tej górze, pod tą Górą Oliwną może właśnie odmawiał w ten sposób modlitwy. Wiecie, niektórzy też wierzą, że odmawiał zdrowaś Mario. Także no okej, w różne rzeczy możemy wierzyć. Natomiast Jezus mówi, pokazuje nam ten przykład, pokazuje nam to jako wzór. Wzór do naśladowania, tak? Bo uczniowie tego, przyszli, naucz nas, Panie. Naucz nas, pokaż nam, jak mamy się modlić, w jaki sposób mamy się modlić. I Jezus tutaj mówi takie słowa, przeczytajmy ten fragment. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, Wiecie, kto, obserwowano go, tak? Ktoś z jego uczniów rzekł do niego, czyli tam jest mowa o uczniach, tak? Którzy byli, widzieli tą sytuację. Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. I teraz Jezus zaczyna swoją odpowiedź tutaj uczniom, daną uczniom swoim. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich, to jest cały czas ta sama myśl, któż z was mając przyjaciela pójdzie do niego północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie i znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Więc zobaczcie, co jest cała wypowiedź Chrystusa na temat modlitwy. Nie błędem jest, żeby to rozdzielać na dwie części. Ja wiem, że w Bibliach tam chyba jest taki nagłówek, tak, że jest modlitwa pańska w niektórych tłumaczeniach i potem jako kolejny temat. Ale to jest, pamiętajmy, jedna i ta sama wypowiedź Jezusa do uczniów. Jedna i ta sama. Jednym tchem powiedziana, można powiedzieć, tak? Oni słuchali tego, co on do nich mówi. On powiedział, o co ma się modlić i jak ma się modlić. Prosta rzecz. To nie była długa wypowiedź. To była bardzo prosta rzecz, którą my czasami na siłę próbujemy skomplikować. Dobra, ja bym chciał od drugiej strony dzisiaj zacząć. Od tej strony, jak się modlić. Zaraz dojdziemy do tej modlitwy, do tych słów modlitwy, natomiast najpierw od drugiej strony chciałem zacząć, jak się modlić. Jezus używa tutaj pewnego przykładu. Tak? Używa przykładu przyjaciela i używa przykładu nocy. To widzimy. Dlaczego używa przykładu przyjaciela? Ewangelia Jana, 15 rozdział, 14 werset. Możecie śledzić, ktoś chce, może śledzić ze mną. Jest napisane, takie słowa są, to są słowa też Chrystusa. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynić będziecie, co wam przykazuję. Nazywa, krótko mówiąc, ludzi, którzy czynią jego wolę swoimi przyjaciółmi. Więc uczniowie wiedzieli, że on nazywa to w ten sposób, że Chrystus nazywa to w ten sposób, kim jest przyjaciel. To była przypowieść, ale w tej przypowieści widać też kluczowe słowa. I to słowo przyjaciel nie jest tutaj bez przyczyny, tak? Bo Ewangelia Jana wyraźnie pokazuje, jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie moją wolę. Czyli jeżeli czynisz wolę Bożą, oczywiście nikt nie jest w stanie w 100% czynić woli Bożej, to wiemy, że jesteśmy niedoskonali, ale jeżeli robimy wszystko, żeby czynić wolę Bożą, to Jezus nazywa cię swoim przyjacielem. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Takie ma o tobie zdanie. Niektórzy się zastanawiają, o, nie wiem, co Bóg o mnie myśli, nie wiem, co Chrystus o mnie myśli. Jeżeli twoim pragnieniem jest czynienie Bożej woli, to Słowo Boże mówi, że On nazwał cię swoim przyjacielem. I teraz wracając do tej naszej historii, ja sobie przeczytam troszeczkę tutaj z tekstu, bo zaczerpnąłem trochę z historycznych informacji, jak to tam wtedy wyglądało, czy to funkcjonowanie rodzin i w ogóle domów trochę inaczej wyglądało niż dzisiaj, nawet dzisiaj na Bliskim Wschodzie, czy w Izraelu tym bardziej. Czytamy o pewnym człowieku, który przychodzi do swojego przyjaciela, tak? Na wschodzie nikt nie puka do zamkniętych drzwi. Jest taki zwyczaj, przynajmniej wtedy był, że nie pukało się do zamkniętych drzwi. Drzwi w ciągu dnia były cały czas otwarte. Ale zamknięcie drzwi było sygnałem, że ktoś chce mieć taką już swoją strefę, że tak powiem, ciszy i odpoczynku. Ma rodzinę, prawda, dzieci pójdą spać i to nie jest czas na witanie gości. To jest czas dla niego już, to jest czas, kiedy on idzie spać. To jest czas, kiedy nie nachodzi się ludzi. Wiecie, dzisiaj się w ogóle nie nachodzi ludzi, bo kiedyś było tak, pamiętacie jeszcze w czasach 80., 90. lat, że nie trzeba było zapowiadać się telefonicznie, bo nie było komórek, więc po prostu się przychodziło do znajomego, pukało, tak, i się przychodziło na kawę, tak. Dzisiaj to jest bardzo niemile widziane. Dzisiaj trzeba zadzwonić 2 dni wcześniej najlepiej, prawda? Umówić się, czy można na tą kawę przyjść i dopiero wtedy idziemy, tak? Na południe jest trochę inaczej, to prawda. Rzeczywiście oni, tak jak tydzień temu mówiłem, są bardziej otwarci, to fakt. Ale mimo wszystko, tak, ale mimo wszystko ten czas, kiedy drzwi były zamknięte, to nie był czas na witanie gości, a tym bardziej środek nocy. I wiecie, gospodarz domu, znaczy podłoga nie była taka jak dzisiaj, była ubita ziemia, przykryta trzciną lub słomą, były przegrody, które dzieliły na 2 części izbę. I po prostu, no już może nie będę czytał wszystkiego tego, całych szczegółów, ale krótko mówiąc chodziło o to, że wszyscy mniej więcej w jednym miejscu spali. I jak się jeden człowiek podnosił, to budził wszystkich dookoła. Ludzie po prostu jak spali, to spali. Nie kręcili się w jedną, w drugą stronę, bo wiedzieli, że to dezorganizuje sen. Więc to nie jest wszystko przypadkiem, to co jest użyte tutaj w tej przypowieści. Bo Jezus mówi... No tak, przyjdziesz i obudzi, i ten przyjaciel przez to, że będzie hałasował, prawda, tą kołatką, zaraz do tego dojdziemy, obudzi całą rodzinę. Obudzi całą rodzinę. I wiecie, no nikt nie chce być wyrywany w środku nocy ze snu. Nawet dla przyjaciela, myślę. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi. Zawsze powiedziałem, jaka jest odpowiedź człowieka zazwyczaj? A czy ta sprawa nie może poczekać do rana? Musi teraz być załatwiona w środku nocy? No wiecie, słyszałem różne historie czasami ludzi wierzących, opowiadał, tata też mi opowiadał, Ewa też mi opowiadała, tak, że czasami ludzie w środku nocy do nich przyjeżdżali, tak, z różnymi rzeczami. No tak było. Czasami się tak zdarza. Ale to nie jest sytuacja komfortowa, powiedzmy sobie szczerze. Ja wiem, że trzeba pomóc często i to jest nasz chrześcijański obowiązek, że trzeba kogoś wspomóc. Zresztą ta przypowieść też w pewnym sensie to pokazuje. Ale to nie jest sytuacja komfortowa, kiedy ktoś cię budzi o 12 w nocy domofonem, prawda, i mówi, słuchaj, czy możesz mi poratować tutaj jedzeniem, bo jestem głodny. Przyjechałem do miasta, wiesz, nie mam się gdzie podziać. No jasne, że go przyjmiemy, ale to wiadomo, że wszyscy się budzą, prawda, dzieci się budzą, jest zamieszanie ogólne. Więc to Jezus pokazuje też tutaj, że to nie jest sytuacja komfortowa. To nie jest tak, że ten przyjaciel był zachwycony tym, że ten drugi przyjaciel do niego puka z prośbą o to jedzenie. Więc Jezus, myślę, że specjalnie pokazuje przykład nocy. Specjalnie pokazuje przykład nocy, bo no w dzień to nie ma problemu, te drzwi są otwarte, ale w nocy one są zamknięte. U niego to nie musi czekać do rana. U Jezusa to nie musi, sprawy nie muszą czekać do rana. Tak? On nawet nie chce, żeby te sprawy czekały do rana. To jest bardzo mocne, słuchajcie, ale Jezus pokazuje tutaj swoją wolę. Ja nie chcę, żebyś odkładał swoje modlitwy na rano. Ja chcę, żebyś przychodził do mnie teraz, w tym momencie, kiedy chcesz do mnie przyjść, to przyjdź. Ja jestem otwarty zawsze dla ciebie, tak? Jestem otwarty zawsze dla ciebie, moje drzwi są zawsze otwarte dla ciebie. To jest taka pierwsza myśl. Jest gotowy działać w tym momencie, kiedy jest potrzeba, krótko mówiąc. Jest gotowy odpowiadać na tę modlitwę wtedy, kiedy jest potrzeba. Wiecie, ludzki przyjaciel może różnie zareagować, tak? Czasami dobrem dzieci się wykręci, prawda? No ale wiesz, małe dzieci mam. Małe dzieci mam, słuchaj, no to tak jak powiedzieliśmy, to one do szkoły jutro idą, czy do przedszkola, muszą się wyspać, wiesz, i to nie jest moment, żebyśmy tutaj teraz coś robili, tak? A Pan Jezus mówi, nie, u mnie nie ma takich sytuacji. U mnie nie ma takich sytuacji. Ja jestem zawsze gotowy, żeby odpowiadać na twoją modlitwę. I chcę tego właśnie, żebyś nie zwlekał z tym, kiedy masz do mnie przyjść. Ale w tym przykładzie też jest jedno słowo, które wzbudza pewne kontrowersje wśród niektórych. Mianowicie jest to słowo natręctwo. Wiecie, co to jest natręctwo? Każdy wie, co to jest natręctwo. Jak się kładziecie spać i komar zaczyna latać koło waszego ucha, znacie tę sytuację? Trzeba zapalić światło i tego komara po prostu zlikwidować, bo inaczej się nie da spać. Albo jakaś mucha, która bzyczy, lata pod sufitem i bzyczy. I tu jest użyte właśnie to słowo, natręctwo. W Biblii Warszawskiej, Biblii Gdańskiej, w UBG jest słowo natarczywość. Jest ktoś, kto jest natarczywy. Nie tylko natrętny w tym złym sensie, zaraz sobie do tego dojdziemy, ale natarczywy, bardziej natarczywy. To jest lepsze oddanie tego słowa. A jeszcze lepsze jest ciekawsze, wczoraj sobie sprawdziłem, w Grece jest to wyjątkowe słowo. Nie będę już greckiego tej słowa mówił, jak ktoś chce, to mogę mu potem powiedzieć po nabożeństwie. Ale to jest dosłownie przetłumaczone niewstydliwe naleganie. niewstydliwe naleganie. No ciekawie to oddaje. To, tego słowa, ciężko to słowo po prostu po polsku oddać, więc tłumaczę dlatego zawsze, wiecie, jak są jakieś kontrowersyjne słowa, to często w różnych tłumaczeniach one różnie wyglądają. Znaczy może nie kontrowersyjne, tylko trudne do przetłumaczenia na nasz język. No co to znaczy niewstydliwe naleganie? No na pewno naleganie, tak? Naleganie wiemy o co chodzi, ale niewstydliwe naleganie? Myślę, że to jest takie naleganie, które pozbawia nas wstydu, krótko mówiąc, kiedy my z odwagą przychodzimy, prawda? Kiedy nie wstydzimy się przyjść ze swoimi problemami do Boga. I to jest moje pytanie, czy to są cechy twojej modlitwy? Takie, jakie są tutaj nawet wypisane. Natręctwo, natarczywość, bezwzględność, naleganie. Czy możesz odpowiedzieć o swojej modlitwie, że ona taka jest? Ja nie mówię o sytuacjach krytycznych, bo każdy z nas miał różne sytuacje w życiu i często jest tak, że jak są sytuacje krytyczne, to nagle ta nasza modlitwa się bardzo zmienia. Nagle potrafi być natarczywa, prawda? Nagle potrafi być taka bardzo ekspresyjna i silna i wkładamy w to dużo wysiłku i emocji i całą masę różnych rzeczy, prawda? Wtedy, kiedy stajemy pod ścianą, kiedy na przykład nasze dziecko by umierało, tak? To ja nie wierzę, że to by była taka modlitwa, wiecie, no Panie Boże, no dobrze, jaka Twoja wola jest, tak zrób, prawda? Oczywiście, ja szanuję bardzo Bożą wolę i to, że Bóg ma swój plan, tak, dla każdego człowieka, ale nie o tym tutaj jest mowa w tym fragmencie. Tu jest mowa o tym, że nasza modlitwa nie może być taka właśnie bierna. Słuchajcie, że ten człowiek w tym przykładzie nie był takim człowiekiem, który, wiecie, tak zastukał cichutko i kiedy ten gospodarz tam otworzył, prawda, drzwi, wychylił się i mówi, oj, to późno jest, no nie, to przepraszam, to ja rano przyjdę. Nie? Nie o tym tutaj czytamy. Tutaj czytamy, że on wali kołatką. Wiecie, jak wygląda jakieś kołatka? To było takie naprawdę głośne urządzenie, ale z taką kulką, kiedy naprawdę jak się walnęło, to było słychać w całym domu. A jak się walnęło o północy, to myślę, że na pewno było słychać w całym domu. I o tym tutaj jest mowa. I żeby było jasne tu, w tym wszystkim, bo wiecie, różne kazania słyszałem na ten temat, ale ważne jest to, żeby nie pójść ani w jedną skrajność, ani w drugą. I nie chodzi w tym fragmencie o to, żeby wywrzeć na Boga presję. Bo my nie jesteśmy w stanie wywrzeć na Bogu presji. My jesteśmy tylko ludźmi. Bóg ma i tak swój autorytet, i tak ma swoją wolę, prawda? Człowiek nie jest w stanie wymusić na Bogu pewnych rzeczy. Po prostu się nie da. I Słowo Boże też o tym mówi, że się nie da. Ale z drugiej strony Jezus chce, żebyśmy byli wytrwali i wręcz natarczywi w modlitwie. Żeby to nie było coś, co wiecie, co jest takim odfajkowaniem, rano, wieczorem, ciach, nie? A tylko wtedy, kiedy przychodzi jakaś sytuacja krytyczna, to my się nagle mobilizujemy i nagle zaczynamy tak się naprawdę gorąco modlić. O tym właśnie tutaj jest mowa. I wiecie, przyszedł mi do głowy taki przykład nauczyciela. Dobry nauczyciel. Jaki jest dobry nauczyciel? Miałem też kiedyś taką nauczycielkę, która mi powiedziała, słuchaj, mogę cię wyciągnąć, to na koniec roku chyba, w podstawówce było, i mówi, mogę cię wyciągnąć, ale ja chcę zobaczyć, że ty się starasz. Ona nawet nie chodziło jej o sam efekt, tak? Czy ja, że ja się nauczę, ale chodziło jej o to, żeby ona zobaczyła, że ja się staram. I rzeczywiście, kiedy widziała, że się staram, to ona powiedziała, okej, daję ci tą ocenę, tam nie pamiętam, czy była czwórka, czy piątka wtedy, daję ci na zachętę, bo ja widzę, że się starasz. I wiecie, myślę, że to jest dobry przykład, że Jezus chce widzieć w modlitwie, że ty się starasz. Że tobie zależy na tym, o co się modlisz. Że to nie jest tylko takim, tak jak mówię, odkreśleniem tylko, że no, mój chrześcijański obowiązek rano, wieczorem, ciach, nie? Ale no, tak jest, czasami niektórzy tak, wiecie, tak jest czasami, po prostu. Ale Jezus wie, zna nasze serca, zna nasze słabości i On pokazuje nam, że oczekuje od nas takiego życia modlitywnego na co dzień. Nie tylko w sytuacjach kryzysowych, kiedy jest źle, kiedy jesteśmy już pod ścianą, prawda, i wtedy już po prostu już wszystkie możliwości wyczerpane, możemy tylko wołać, prawda, pościć i tam w ogóle zostaje nam, jesteśmy zdeterminowani wtedy w tym, tak jak Michał mówił tutaj na swoim kazaniu o tej determinacji, że wtedy rzeczywiście jesteśmy zdeterminowani, żeby się modlić. Ale Jezus mówi, to ma być styl waszej modlitwy. To nie ma być w sytuacji kryzysowej, to ma być styl twojej modlitwy. To jest wzór. To jest wzór taki, w jaki powinieneś funkcjonować jako moje dziecko. Żeby usilnie prosić, żeby nie wycofywać się, żeby nie tracić tej nadziei, prawda? I idziemy dalej. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, uwaga, ile potrzebuje. Bóg wie, ile potrzebujemy. Wie, ile potrzebujemy. Ale to jest mowa o tym, że dla natręctwa jego wstanie. Nie tylko dlatego, że jest jego przyjacielem. Bóg jest naszym, Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem, tak jak powiedzieliśmy. Jeżeli chodzimy, staramy się chodzić zgodnie z Jego wolą, to On mówi, że jest naszym przyjacielem, ale tu jest mowa jeszcze więcej. Że nie tylko dlatego, że jest naszym przyjacielem, chce dawać, ale dlaczego? Dla natręctwa. Dlatego, że widzi naszą determinację w tym. Widzi, że nam zależy. Widzi, że to rzeczywiście jest pragnieniem naszym po prostu, to z czym przychodzimy, prawdziwym pragnieniem. I dalej jest powiedziane, proście, szukajcie, kołaczcie. To nie są słowa, które pokazują jakąś bierność. Wiecie, czasami my mamy taki wykręt. Jak nam się nie chce za bardzo modlić, to mówimy, o, ja czekam, aż Bóg okaże mi swoją wolę. I ja uważam, że to jest trochę takie pójście na skróty często. Niektórzy tak, myślę, że dużo z nas czasami tak ma, prawda? Że, a, nie wiem, zobaczymy, jaka będzie Boża wola, tak? Po co się modlić, po co tam swój czas poświęcać, po co walczyć w tej modlitwie, skoro i tak Bóg ma swoją wolę, prawda? No, oczywiście, że ma. Oczywiście, że ma, tylko jaki sens ma wtedy te słowa Jezusa Chrystusa tutaj? Jaki sens ma ten przykład wtedy? Jednak myślę, że Bóg ma swoją wolę, i to, do tego dojdziemy zaraz, ale jednak chcę to widzieć, ten nasz zapał, słuchajcie, ten nasz ogień w tej modlitwie. I słowo prosi, szuka, kołacze, tak? Prosi, otrzymuje. Zobaczcie, to jest od razu odpowiedź. Kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kto kołacze, ma otwarte drzwi. Tak? Tu jest z pewnością to Jezus mówi, z takim pełnym przekonaniem. Wie, co mówi po prostu. Wie, co mówi. I w końcu pada ten przykład. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień. Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona. Trzy przykłady Jezus podał. Kamień, wąż i skorpion. No kamienia się zjeść raczej nie da, chociaż może mały można zjeść i też można sobie uszkodzić jelita czy żołądek. Ale wąż i skorpion to raczej są rzeczy, którymi można się naprawdę porządnie zatruć, jakbyśmy to zjedli po prostu. Bo one mają jady, mają różne takie, wiecie, tam dokładnie się na tym nie znam, ale na pewno to nie są, chociaż niektórzy chyba jedzą takie rzeczy. Ale myślę, że ten przykład jest taki pokazany, dosyć mocny przykład, że ojciec, normalny, zdrowy ojciec nigdy nie da trucizny swojemu dziecku. Albo nigdy nie da rzeczy, która może mu zaszkodzić, prawda? Nie da rzeczy, bo jest dobrym ojcem i jeżeli ktoś przychodzi, dziecko przychodzi do niego i mówi, tato chce jeść, no to czy mamo chce jeść, nie? No to są różne, też ja nie mówię o jakichś skrajnych, patologicznych historiach, ale normalny, zdrowy człowiek, po prostu zdrowy rodzic, po prostu dla niego to jest oczywiste, że będzie się troszczył o to, że jego dziecko było zdrowe, tak? I będzie go karmił tym, co jest zdrowe. I tak samo jest z modlitwą. Jezus pokazuje, ja nie jestem tym, który da ci coś złego. Ja nie jestem zainteresowany tym, żeby karmić się czymś złym. Jestem zainteresowany tym, żeby karmić się czymś dobrym. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I to jest ciekawe, słuchajcie, że znowu wracamy do tematu Ducha Świętego. Tak jak zaczęliśmy od tematu Ducha Świętego, kiedy mówiliśmy o Królestwie Bożym, to znowu Jezus tutaj porusza temat Ducha Świętego. Bo On wie, że to jest rzecz, którą tak naprawdę, od której się wszystko zaczyna i na której można powiedzieć, wszystko się kończy. Moc Ducha Świętego. I jest to priorytetowe też tutaj. Widzimy, że to jest priorytetowe. Dla Jezusa też jest priorytetowe. Dla Jezusa jest ważne, żeby pokazać to uczniom, że to powinno być w modlitwie dla nich priorytetowe. Najważniejsze, kluczowe. Oczywiście zaraz będziemy mówić o tych elementach modlitwy, ale tutaj pada to słowo właśnie ciekawe, prawda? Że właśnie po tym przykładzie Jezus mówi, dam Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Dam Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Jakby rzecz kluczowa dla Chrystusa. I w końcu ten kontrast właśnie, o ileś bardziej grzeszny człowiek, a tutaj doskonały Bóg, prawda? Jeżeli grzeszny człowiek, jako dobry ojciec nawet, ale grzeszny, tak bardzo się stara, żeby dobrze karmić to dziecko, to o ile doskonały Bóg będzie bardziej zainteresowany tym, żeby dawać dobre rzeczy i On wie, jakie rzeczy, prawda? Przepraszam, są dobre swoim dzieciom. Dobrze, więc to jest wzór, który Jezus pokazuje. Tak jak powiedzieliśmy, jak się modlić. Wiemy już, jak się modlić, tak? Wiemy, mam nadzieję, że chwyciliście to, jak się modlić, co Jezus miał na myśli, tak? Jeszcze raz to podkreślę, nie chodzi o wywieranie presji na Bogu. Bo niektórzy tak mają takie przekonanie, że po prostu my mamy jakiś taki autorytet już jako ludzie wierzący, że możemy po prostu ściągnąć niebo na ziemię i robić, co chcemy, bo Bóg dał nam wszelką moc. Nie o tym tutaj jest mowa. ale jest mowa o tym, żebyś przychodził z determinacją do Boga, żebyś przychodził z prawdziwym pragnieniem, żeby Jezus widział tą twoją determinację, to twoje pragnienie, to twoje przekonanie, że naprawdę zależy ci na tym, z czym przychodzisz. Bo on zna nasze serca, słuchajcie. No. Przed ludźmi możemy sobie poudawać, ale przed Bogiem nie da rady. Nie da rady. Dobrze, więc teraz zaczniemy, wrócimy do początku. I jak sobie powiedzieliśmy, jak się modlić, to teraz Pan Jezus mówi, o co się modlić. Może najpierw mówi, o co się modlić, tylko ja odwróciłem te dwa aspekty tutaj w tym momencie. Więc wracamy, o co się modlić. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. I zobaczcie, tutaj jest ciekawe słowo. Nie wiem, czy ktoś z was zwrócił uwagę na to jedno słowo. To jest bardzo ważne. Jest powiedziane tak, gdy się modlicie, co jest napisane, proście? Nie jest napisane proście. Mamy proście, oczywiście, ale tu akurat w naszym przekładzie, tylko w naszym przekładzie, bo to jest słowo, które jest we wszystkich przekładach. Jest napisane mówcie. Wiecie, dla nas może się to wydawać mało znaczące. Czy się mówi w myślach, czy się mówi ustami. Ale dla Boga ma to znaczenie. Jeżeli przejdziemy do Starego Testamentu, nie musicie otwierać ze mną tego fragmentu, ale to nie jest tylko fragment ze Starego Testamentu oczywiście, to w przypowieściach Salomona w 18 rozdziale, w 21 wersecie, którzy znają ten fragment na pamięć, są takie słowa od 20 wersetu do 20 i 21 werset przeczytam. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Uwaga tutaj, bo to jest kluczowe. Śmierć i życie są w mocy języka. Śmierć i życie są w mocy języka. Jezus powiedział, mówcie. On nie powiedział tylko proście albo módlcie się, ale powiedział mówcie. Tam jest użyte słowo, które lalein, jak dobrze pamiętam, które oznacza mówić. To oznacza wypowiadać te słowa. I to jest też taka dygresja może trochę tutaj. Uważaj na to, co mówisz. Uważaj na to, co mówisz. Wiecie, my bardzo lubimy pleść językiem różne rzeczy. Jakub o tym też mówi, prawda? Co z naszym językiem może być nie tak, kiedy nie będziemy go kontrolować. I wiemy, jakie konsekwencje też mogą być tego. Ale tutaj jest bardziej chodzi o to, żeby mówić to, co jest właściwe. Żeby wypowiadać to, co jest właściwe. Ja tak rozumiem, czasami kilka osób kiedyś rozmawialiśmy, różni ludzie na ten temat mówią. Mi wydaje się, że dostęp do myśli ma tylko Bóg, jako w osobie Jezusa i Ducha Świętego. Niektórzy uważają, że diabeł też zna nasze myśli. Ja tak osobiście nie uważam. Ja tak osobiście nie uważam, bo diabeł jest po prostu aniołem, który został strącony. Nie ma żadnej pozycji Bożej, nie jest stwórcą też. Więc stwórca zna swój produkt, tak? Jeżeli jesteś twórcą jakiejś rzeczy, to ty znasz od podstaw ten produkt. I wiesz, jak on funkcjonuje. I Bóg jest twórcą człowieka. Więc zna nasze serce, zna nasze myśli. I myślę, że to jest taka dziedzina, w której się porusza tylko i wyłącznie Bóg. Oczywiście jako Bóg, jako, tak jak powiedziałem, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Ale diabeł jest bardzo dobrym słuchaczem. On, wiecie, on już na świecie jest nie od wczoraj i on słucha tego, co się mówi. Więc warto pamiętać, że oprócz tego naszego świata fizycznego, to czy tobie się to podoba, czy ci się to nie podoba, czy w to wierzysz, czy nie, to istnieje też świat duchowy. To istnieje też świat duchowy i jest bardzo ważne to, co mówisz. Wiecie, ja słyszałem już, to jest osobiste moja taka refleksja, słyszałem ludzi, którzy wypowiadali słowa i potem te rzeczy się niestety spełniły. I mówili o złych rzeczach, o których mówili. I naprawdę to jest taka moja zachęta dla was, żebyście uważali, co mówicie. Szczególnie z tych negatywnych rzeczy. Ale Pan Jezus mówi, żeby mówić te rzeczy, które są właściwe tutaj. Żeby wypowiadać te słowa, które są właściwe. I jednym z tych słów są słowa tej modlitwy. Żeby wypowiadać to po prostu, mówić w ten sposób, modlić się po prostu na głos też, jak mamy taką możliwość oczywiście. I dlatego Jezus mówi, mówcie. I zaczyna się, prawda, ta cała modlitwa. Ojcze nasz, tak, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Tak? Ojcze nasz, pierwsza rzecz, taka podstawowa. Jezus mówi, że Bóg jest naszym Ojcem. Jest zawsze to porównanie do Ojca. Wiecie, od wieków ludzie wiedzieli, kim jest Ojciec. Czasami były czasy, że w Starym Testamencie ten ojciec był surowy, prawda? Bardzo taki twardy, ale on zazwyczaj, nawet ten surowy ojciec, on zawsze chciał dla swoich dzieci jak najlepiej. Prawda? Różnie bywało, są różne przykłady oczywiście, ale mówię, taki właściwy obraz jest zawsze pozytywny. I dlatego Jezus mówi, módlcie się Ojcze nasz, tak? Ojcze nasz. I często w Nowym Testamencie też są odwołania do Boga po prostu jako do Ojca. Bóg jest nazywany, jak wiemy, różnymi imieniami, tak? różne w Starym Testamencie różne imiona występują w przypadku nazewnictwa do Boga Ojca, ale tutaj Jezus mówi, nazywajcie Go Ojcem, módlcie się Ojcze nasz, przychodzę do Ciebie jak do swojego taty, krótko mówiąc, tak? Z takim nastawieniem przychodzisz do Boga. Nie tylko jako do Stwórcy, ale przychodzisz jako do swojego Ojca, po prostu. Tak jak przychodzisz i nie boisz się przyjść do fizycznego Ojca. Tak samo mówi tutaj Jezus, nazywajcie Boga Ojcem, tak? I mówcie Ojcze nasz. I zobaczcie, od czego się zaczyna cała modlitwa. Ja myślę, że porządek tej modlitwy też ma znaczenie. Jeżeli to jest wzór, słuchajcie, to ja też tak to odbieram, że Bóg też pokazuje, co jest dla Niego najważniejsze. Od czego trzeba zacząć w ogóle, tak? Pierwsza rzecz, tak jak powiedzieliśmy, że przychodzimy do Boga jako do Ojca. To jest pierwsza rzecz w ogóle, od czego w ogóle trzeba zacząć modlitwę. Że przychodzi z nastawieniem jak do Ojca. Ale zobaczcie dalej, święć się imię Twoje. Co to znaczy święć się imię Twoje? To nie znaczy tylko, że wypowiadamy święć się imię Twoje. Ale to, co mówiliśmy, to jest uwielbienie Boga. Bóg chce, żeby Go uwielbiać, po prostu. To jest dla Niego priorytetem i to jest dla Niego najważniejsze i chce sobie odbierać z tego chwałę. Nie mówię, że tylko chodzi o podnoszenie rąk, czy śpiewanie, czy jak niektórzy mówią, że same jakieś takie zewnętrzne gesty. Chodzi ogólnie o uwielbienie, czy życiem swoim, tak, czy też fizycznie właśnie w ten sposób, że kiedy masz czas, że możesz po prostu skupić się na tym, żeby dziękować Bogu, żeby po prostu oddawać Mu chwałę. Nie skupiać się na sobie, tylko skupiać się na Bogu w tym momencie, tak, żeby On był wywyższony. Żeby podkreślić to, że jest święty też, że jest doskonały, prawda? I że my naprawdę w to wierzymy, krótko mówiąc. Nie wypowiadamy tylko, wiecie, tak jak z automatu, prawda? Ludzie wypowiadają często tę modlitwę, prawda? Na całym świecie. Święć się imię Twoje. Tylko nikt się nad tym nie zastanawia, co to w ogóle znaczy. Albo może niewiele osób się zastanawia, prawda? Ustami mówią, ale to jest to wszystko, co mówią, prawda? Natomiast Jezus mówi o tym, żebyś, kiedy przychodzisz do Niego, żebyś skupiał się na tym, co mówisz, prawda? Żebyś wiedział, z czym przychodzisz. Jeżeli przychodzisz uwielbiać Boga, to uwielbiaj Boga. I zaczynamy od tego, święć się imię Twoje, tak? Święć się imię Twoje. Oddaj Bogu chwałę. Pierwsza rzecz, z którą przychodzisz w modlitwie. Później, następny element, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Słuchajcie, czy rzeczywiście to jest stałym elementem waszych modlitw, że modlicie się o to, żeby te królestwo Boże było widoczne w naszym życiu? To, co powiedzieliśmy sobie 2 czy 3 tygodnie temu, czym jest Królestwo Boże, tak? Pamiętacie, czym jest Królestwo Boże? Jest to sprawiedliwość w Duchu Świętym, pokój w Duchu Świętym i radość w Duchu Świętym. Tak jest zdefiniowane Boże Królestwo. I czy to są rzeczy, których rzeczywiście z taką determinacją pragniemy w swoim życiu? Jezus chce, żeby to było, że tak powiem, filarem naszej modlitwy, żebyśmy o to modlili się zawsze. Żeby to było tęsknotą naszego serca, krótko mówiąc, tak? Żeby to Królestwo Boże było w nas obecne. I dalej, bądź wola Twoja. No tutaj ja nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w temat, bo wola to jest, wiecie, na cały cykl kazań tutaj, żeby można sobie dyskutować. Są różne na to spojrzenia. Ale podam Wam taki krótki przykład. Dzisiaj rano nawet w samochodzie rozmawialiśmy. Mamy psa teraz na stanie. I czasami pies jest takim dobrym obrazem relacji między Bogiem a człowiekiem, przynajmniej dla mnie. Dlatego, że on jest na zupełnie innym poziomie inteligencji. I my też jesteśmy na zupełnie innym poziomie zrozumienia, prawda? Bóg w inny sposób na pewne rzeczy patrzy niż człowiek. I ten piesek, on jest bardzo mądry, bo to jest naszego szwagra piesek, dosyć inteligentny, trzeba przyznać, ale on w ciągu tygodnia chwycił to, czego ja od niego oczekuję. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Ale on był w stanie, ja nie robiłem żadnej tresury, po prostu chodzę z nim rano na spacery i pewne rzeczy mówię, nie chciałem szczegółowo mówić, ale pewne rzeczy od razu chwyciła. To, co ja od niej oczekuję. Od tej suczki, bo to suczka jest. I myślę, że człowiek, który żyje na co dzień z Bogiem, który ma na co dzień dobrą relację z Bogiem, wie, czego Bóg od niego oczekuje. Myślę, jestem w stanie to powiedzieć, tak? Bo ludzie mają różne podejście. Ja nie mogę odczytać Bożej woli. Co Bóg chce, żebym ja w swoim życiu robił? A myślę, że każdy człowiek, który rzeczywiście ma społeczność z Bogiem, regularną społeczność z Bogiem, który ma Boże Słowo, to są dwa instrumenty, słuchajcie, Duch Święty i Boże Słowo, to nie ma dla nas wymówki, że my nie wiemy, czego Bóg od nas oczekuje. Nie ma dla nas wymówki, jest kwestia tylko relacji i czasu, który poświęcamy na tę relację. I taka myśl mi przyszła właśnie do głowy, że Jezus też, kiedy, słuchajcie, dawał im przykład w końcu, prawda? Swój własny. Czy sądzicie, że Jezus nie znał woli swojego Ojca? Ja myślę, że znał wolę swojego Ojca. Bardzo dobrze znał wolę swojego Ojca, dlatego się modlił, jeżeli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Bo on wiedział, po co przyszedł na ziemię, jakie Bóg ma wobec niego oczekiwania, prawda? Z jaką misją przyszedł na tę ziemię. I to samo dotyczy nas. To samo dotyczy nas. Jeżeli chodzisz z Bogiem, to wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje. Ja nie mówię, że we wszystkim zaraz od razu wszystko jest dla ciebie jasne, ale nie żyjesz w jakimś takim świecie, wiecie, zagadek, że wiesz, wszystko trzeba rozszyfrować przez pół roku, wiecie, i ta Boża wola to dopiero za 5 lat się objawi. Tylko po prostu człowiek generalnie wie, czego Bóg od niego oczekuje. I w temacie służby, i w temacie, nie wiem, różnych spraw codziennych. Mówię, człowiek ma dwa takie instrumenty, których nie ma żadne inne stworzenie. Ma Słowo Boże, które może czytać, i ma Ducha Świętego, który daje mu moc, żeby to wszystko rozumieć i żeby mieć kontakt z tym swoim Stwórcą. Więc to tyle. Nie chcę tutaj za dużo poświęcać czasu na Bożą wolę, bo mówię, bo to jest temat rzeka. I zobaczcie, dopiero na czwartym miejscu dopiero Jezus mówi: chleba naszego powszedniego daj nam. Chleba naszego powszedniego daj nam. Oczywiście, że Bóg wie, że tego chleba potrzebujemy. To też sobie mówiliśmy już wcześniej, że to nie jest tak, że on musi być poinformowany o tym, tak? Bo jest niedoinformowany. On wie, ale chce, żebyśmy przychodzili ze swoimi prośbami. Oczywiście, że tak. Mamy zawsze dużo próśb jako ludzie. Właściwie to większość naszej modlitwy, często jakbyśmy tak sobie popatrzyli na naszą modlitwę, to się skupia na naszych problemach, na naszych potrzebach. Tak? Zróbcie sobie kiedyś taki test, żeby wziąć tą modlitwę, rozpisać sobie na te główne myśli, o których dzisiaj mówimy, i zobaczyć, ile czasu w naszej modlitwie poświęcamy na każdą z tych rzeczy. Ile czasu poświęcamy, ile czasu skupiamy się na swoich potrzebach i na swoich pragnieniach, a ile czasu poświęcamy na te inne sprawy, na to, żeby uwielbiać Boga w swojej modlitwie, na to, żeby się modlić o to, żeby Bóg wypełnił nas tym swoim królestwem, żeby dał moc Ducha Świętego, którym będziemy mogli chodzić i chodzić w Bożym Królestwie, na to, żeby szukać Bożej woli w swoim życiu, odkrywać Bożą wolę w swoim życiu i zaraz na to, co dalej jeszcze powiemy. Czyli nasza modlitwa skupia się głównie na proszeniu. Każdy może sobie w sercu to przeanalizować, prawda? Jak to u niego jest. Co u niego jest klucz, co u niego jest priorytetem też. Tu jest na czwartym miejscu. Ja nie chcę tutaj licytować tych miejsc oczywiście. To jest takie moje podejście, że myślę, że też nieprzypadkowo Jezus to w tej kolejności powiedział. I dalej. Ale zobaczcie, też jest powiedziane: daj nam tego chleba. To nie jest napisane, mocne słowo. I to jest rzeczywiście słowo greckie, które mówi o dawaniu. Nie o proszeniu. Tu nie jest mowa: prosimy cię o ten chleb, tylko mowa: daj nam ten chleb. Mocne słowo. Tak jak się zastanawiałem, dlaczego akurat takie słowo jest użyte. Bóg chce, żebyśmy go prosili, tak. On jest otwarty, prawda? On jest właśnie jak ten przyjaciel, który oczekuje tego naszego w pozytywnym znaczeniu natręctwa, że będziemy go prosili, ale nie tylko o ten chleb. I oczywiście pod obrazem tego chleba możemy podpisać wszystkie potrzeby naszego życia, tak? Które są niezbędne nam do funkcjonowania, nie wiem, w życiu codziennym, w służbie. No to jest jasna sprawa, tak? Chleb jest tylko przykładem tutaj. Bo bez chleba człowiek, bez pożywienia, wiadomo, że człowiek nie może po prostu żyć. Ale jest oczywiście dużo innych rzeczy, tak? Jest zdrowie, o które możemy się modlić, tak? Które powinniśmy się modlić, które na przykład jest potrzebne do służby, tak jak dzisiaj modlimy się o brata Artura, tak? Bo wiemy, że po prostu to zdrowie jest mu potrzebne, żeby mógł służyć Bogu. I tyle. Ja przynajmniej mam takie przekonanie. I dlatego w ten sposób możemy prosić Boga, prawda? Z takim nastawieniem przychodzić. Że to nie jest coś, wiecie, nie modlimy się o super luksusową limuzynę, tylko się modlimy o coś, co po prostu jest potrzebne do funkcjonowania. I Bóg o tym wie. Bóg o tym wie, że to są rzeczy, które są niezbędne. Oczywiście, że on jest suwerenny, tak jak powiedzieliśmy, i oczywiście, że na swój sposób może dalej tą przyszłość, może się potoczyć, natomiast nie zwalnia nas to z tego, w jaki sposób mamy się modlić. Okej. No i teraz dochodzimy do takiego trudniejszego momentu. Odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. Ile energii, teraz cię zapytam, może to będzie takie mocniejsze. Ile energii w swojej modlitwie prosisz z determinacją, żeby Bóg nauczył cię odpuszczać innym ludziom przewinienia przeciwko tobie? No ciekawy jestem. Czy z taką samą zapalczywością walczysz, jak kiedy musisz prosić o coś i jesteś zdeterminowany, żeby prosić? Czy z taką samą determinacją prosisz, żeby Bóg dał ci siłę i moc do tego, żeby odpuszczać ludziom winy, które są przeciwko tobie uczynione? Myślę, że może być trochę inaczej. Bo wiadomo, że no, wiadomo jak jest, nie? Ale tu jest jednak wzór, tu jest jednak przykład. Jezus mówi, tu żaden z tych punktów nie jest ani ważniejszy, ani mniej ważny. Tak? To jest wzór modlitwy, słuchajcie. To jest wzór modlitwy. Cały czas o tym mówimy. Więc, więc o to też musimy prosić, bo Słowo Boże mówi w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, co mówi na temat odpuszczania. Jeżeli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec Niebieski wasze. A jeżeli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wam nie odpuści przewinień waszych. To jest mocne słowo, słuchajcie. To jest mocne słowo. Nam czasami jest trudno odpuszczać winy. No, trudno jest, jeżeli ktoś nam coś złego uczyni, to trudno jest powiedzieć po prostu, ja nic nie mam, po prostu nie ma problemu, tak? Temat jest zamknięty. Bo cały czas gdzieś to w nas siedzi, cały czas, wiecie, diabeł przychodzi też i podgrzewa jeszcze atmosferę często różnymi sytuacjami, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, jeżeli nie odpuścicie ludziom ich przewinień, to jest wyraźnie powiedziane, i Ojciec wasz też wam nie odpuści. Dlatego jak przychodzimy do wieczerzy, to jest napisane, że zanim podejdziesz do wieczerzy, to masz się pojednać ze swoim bratem. Zobaczcie, jakie to jest ważne dla Boga. Jakie to jest priorytetowe. Że człowiek musi po prostu robić wszystko, żeby mieć załatwione sprawy z innymi ludźmi. Wszystko. Musi włożyć w to naprawdę i w modlitwę o to musi włożyć naprawdę swoje serce. Bo Słowo Boże o tym mówi. Módl się o to. Bo Jezus pewnie wiedział, że to nie jest dla nas ludzi proste często. Bo są różne sytuacje trudne. Wiecie, my czasami mamy banalne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie ludziom odpuścić, ale czasami jak się poczyta, jakie krzywdy niektórzy jedni drugim robią ludzie, to jest dopiero szkoła, żeby umieć naprawdę odpuszczać takie winy. I to słowo rzeczywiście jest bardzo mocne. Mówi, jeżeli ty nie odpuścisz ludziom, i Ojciec wam nie odpuści. I w końcu ostatni punkt tutaj, tej modlitwy. W Biblii Warszawskiej jest nie wódź nas na pokuszenie. No to już jest w ogóle temat rzeka, prawda? Wszyscy, którzy znali trochę historię tych słów, to już wiedzą, o czym mówię. Ile z bratem Janem na ten temat żeśmy przegadali, na temat tłumaczeń tutaj tego jednego słowa. A wiecie, trzeba przede wszystkim, to jest prosta rzecz, myślę. To nie jest skomplikowana rzecz, tylko to jest problem słowa też tutaj, które jest użyte. To słowo wódź, no słowo jest bardzo, bardzo, bardzo nietypowe, można powiedzieć. W Biblii UBG jest napisane nie wystawiaj nas na pokusę. Nie wystawiaj nas na pokusę. A ja bym poszedł dalej, ja bym powiedział nie zostawiaj nas na pokusę. Nie zostawiaj nas na pokusę. Nie tyle nie wystawiaj, co nie zostawiaj nas na pokusę. Słuchajcie, dlatego, że w liście Jakuba są napisane takie słowa. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy i uwaga, żeby nie było wątpliwości, zapamiętajcie to sobie, ani sam nikogo nie kusi. Bóg nie wystawia, nie jest zainteresowany, żebyśmy byli kuszeni. To nie jest jego plan, słuchajcie, dla swojego stworzenia. I sam nikogo nie kusi, a tym bardziej złymi rzeczami nie kusi. I no jeżeli ktoś uważa, że Bóg kusi, no to niech sobie tak uważa. Ja uważam, że Słowo Boże jasno o tym mówi. I wydaje mi się, że w tym fragmencie, że ten fragment jest dosyć prosty. Nie zostawiaj nas na pokusie, nie wystawiaj nas na pokusę. Krótko mówiąc, wiecie, jest tak, że kiedy człowiek nie ma co robić, albo kiedy nie ma na przykład pracy, albo kiedy się nudzi, to generalnie zaczyna grzeszyć często. Nie wiem, czy zauważyliście takie przykłady. Albo zaczyna grzeszyć, albo diabeł zaczyna wykorzystywać ten czas, żeby go wepchnąć w jakąś depresję, żeby go wepchnąć w jakieś myśli samobójcze, czasami nawet do tego stopnia, tak? I często jest tak, że kiedy ma za dużo wolnego czasu, to takie rzeczy się zaczynają. Diabeł bardzo mocno wykorzystuje tę sytuację, kiedy nam się nudzi za dużo. Kiedy nie mamy zadań, kiedy nie mamy pracy. To on szybko ze swoim tym całym jarmarkiem przychodzi i wiecie, i bardzo dobrze wie, jak zagospodarować nam ten wolny czas. I myślę, że trochę to dotyka też tego, co tu jest napisane. Jeżeli skupiasz się na Bożych rzeczach, to nie masz czasu czasami, żeby robić złe rzeczy. No taka jest prawda. Jeżeli jesteś skoncentrowany na czymś, jeżeli masz pracę, nawet codzienną pracę, dlatego to jest też ważne, szczególnie dla mężczyzn, żeby pracować, tak? Naszym powołaniem jednak jest to, żeby pracować też. Żeby zarabiać pieniążki, tak, krótko mówiąc. Ale kiedy człowiek pracuje, to nie ma czasu robić głupich rzeczy, bo jest zajęty pracą i wie, że musi zrobić to, bo inaczej jak nie zrobi, to po prostu wyleci z roboty, albo nie dostanie pieniędzy, albo będą konsekwencje, więc robi wszystko, żeby wykonać tą pracę. A jeżeli pracuje, to nie ma czasu robić innych głupich rzeczy. Natomiast jeżeli ma za dużo wolnego czasu, no to wtedy, wiecie, to już jest otwarta furtka dla diabła. On już się szybko zatroszczy o to, jak nam ten czas zagospodarować. Szczególnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach. ma tyle narzędzi i tyle fajnych instrumentów i fajerwerków, które mogą nas pociągnąć w złą stronę, że myślę, że nie trzeba tutaj wchodzić na ten temat. Więc Słowo Boże mówi, że Bóg nikogo nie kusi. Bóg nie jest zainteresowany tym, wręcz przeciwnie, tak? Wręcz przeciwnie, jest zainteresowany tym, żeby zatroszczyć się o twój czas i żebyś swój czas poświęcił na jego sprawę. I myślę, że o tym też tutaj Jezus mówi, tak? O tym też Jezus mówi, żebyśmy prosili o to, krótko mówiąc, żeby nie było takiego czasu, który może nas sprowadzić na manowce. Żeby Bóg zatroszczył się o ten nasz wolny czas i żeby to On zajął swoimi sprawami ten wolny czas, a nie diabeł. Żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie my po prostu w próżności swojej, prawda, po prostu odchodzimy od Boga i robimy złe rzeczy. Okej. Czyli jak, popatrzcie jeszcze raz, podsumowując nasz temat, jak te elementy tej modlitwy są dla nas ważne? Co jest rzeczywiście kluczowe w naszej modlitwie? Sprawdźmy kiedyś, zróbmy sobie taki test, kiedy się modlimy, ile czasu poświęcamy na każdy z tych elementów. Ile czasu poświęcamy na uwielbienie ile Boga, ile czasu poświęcamy na to, żeby wołać o Jego Królestwo w naszym życiu, o tą sprawiedliwość, pokój, radość, prawda? Żeby to było widoczne. Ile czasu poświęcamy na to, żeby Bóg dał nam siłę do tego, żeby przebaczać innym ludziom? Ile czasu rzeczywiście walczymy o ten czas też, o którym mówiliśmy ostatnio, ile czasu walczymy o to, żeby Bóg wypełnił nam ten czas, żeby nie dawać diabłu czasu do tego, żeby mógł działać. I w końcu jak to się ma do tych naszych próśb? Czy rzeczywiście to wszystko jest proporcjonalne? Czy to wszystko jest proporcjonalne? Czy jednak te proporcje są mocno zachwiane? Bo to jest też tutaj bardzo mocnym kluczem. I w końcu bądźmy ludźmi takimi, myślę, wiecie, jakimi chce nas widzieć Chrystus, tak? W modlitwie, o tym mówimy. W pozytywnym słowa znaczeniu natrętnymi. W pozytywnym słowa znaczeniu natrętnymi, tak? Tymi, którzy idą z determinacją w modlitwie. Tymi, którzy nie wycofują się, nie zniechęcają się też różnymi sytuacjami, różnymi okolicznościami. Człowiek ma taką tendencję, że szybko się zniechęca. Albo szybko zapomina, o co się modlił. Wiecie, zaplanował sobie, że będzie się modlił tam o taką i taką sprawę. Po tygodniu czasami już nie pamięta w ogóle o co w tym wszystkim chodziło. Nie mówię, że tak zawsze jest, ale niestety mamy taką tendencję, że gdzieś nam to wyparowuje. Wiecie. Przychodzą nowe okoliczności, życie się szybko toczy i po prostu nasza ta determinacja jakoś szybko znika. Była tam przez pierwsze kilka dni, a potem się okazuje, że już to tak, wiecie, różnie to bywa. I wiecie, kiedy byłem, wczoraj byliśmy na spacerku porannym, to w lesie taką tabliczkę przeczytałem, aż sobie zrobiłem zdjęcie tego, może to ja nie znam się na ogrodnictwie za bardzo, czy na roślinności, ale mnie to tak ciekawie zainspirowało, bo był zasadzony młodnik tam, wiecie, co jest młodnik, takie młode drzewka i obok była taka informacja, po ilu latach te drzewka będą dojrzałymi drzewami. I byłem bardzo zdziwiony tym, co tam przeczytałem, bo było tak, po 10 latach jest to tylko uprawa jeszcze. 10 lat, słuchajcie, ile to jest czasu, nie? 10 lat. Kawał czasu, można powiedzieć. W naszym życiu 10 lat to jest kawał czasu. 10-20 lat to jest dopiero młodnik. 20-30 lat to jest tyczkowina się nazywa. 30-50 lat to się nazywa drągowina. Drągowina, jak ładnie, nie? Drągowina. 50-80 lat drzewostan dojrzewający, a dopiero 80-100 lat jest to drzewostan dojrzały. Słuchajcie, drzewo potrzebuje 100 lat, żeby być dojrzałym drzewem. I czasami z naszą modlitwą, bo to jest też dobry obraz naszego życia, że też duchowego życia, też od razu mi przyszedł do głowy, że to też tak powinno być, że ten proces idzie cały czas do przodu, mimo że drzewo się robi coraz starsze, to jest coraz bardziej dojrzałe. Tak? Ale to jest też przykład w modlitwie, że nasza modlitwa czasami wymaga czasu. Wymaga czasu, wymaga dojrzałości. Bóg, wiecie, Bóg nie jest ograniczony czasem, więc on na to patrzy zupełnie z innej perspektywy, ale dla nas ten czas to są lata, to są dziesiątki lat. To jest po prostu coś bardzo odległego. Ale Słowo Boże mówi, żebyśmy byli wytrwali, tak? W modlitwie. Też to są takie słowa. Dzisiaj nie mamy czasu, żeby wszystkich fragmentów czytać. Chciałem się właśnie na tym skupić, ale jest też mowa o wytrwałości właśnie, o niezniechęcaniu się, o niezniechęcaniu się. I zniechęcenie się jest przeciwnością determinacji, o tym, co wspominał Michał w swoim kazaniu, wtedy, kiedy o tych trzech postaciach tam jest mowa, które przyszły do Jezusa. Że zniechęcenie jest przeciwnością, słuchajcie, determinacji. Zniechęcenie jest przeciwieństwem natarczywości. Tak? To jest zupełnie coś odmiennego. Kiedy człowiek jest zniechęcony, kiedy już mu jest wszystko jedno, kiedy po prostu machnął ręką, mówi, co będzie, to będzie. Nie? Tak się mówi, co będzie, to będzie. Ale Jezus nie chce, żebyśmy w modlitwie byli tacy, co będzie, to będzie. Naprawdę tego nie chce. Przynajmniej ja tego nie widzę. Nie wiem, jak inni patrzą na ten fragment z Ewangelii Łukasza, ale ja nie widzę, żeby Jezus był zainteresowany, żebyśmy mieli takie podejście w modlitwie. A, co będzie, to będzie. Co się wydarzy, to się wydarzy. On zachęca nas do tego, żeby rzeczywiście walczyć w tej modlitwie, żeby być wytrwałym, żeby być zdeterminowanym, żeby w dobry sposób naprzykrzać mu się tymi swoimi prośbami, żeby on widział, prawda, nasze serce, które jest zaangażowane w to i naprawdę widział, że pragniemy tego. I myślę, że Jezus chce, żeby to nie było, tak jak powiedziałem gdzieś w ciągu tego, co się z wami dzielę, żeby to było tylko w sytuacjach krytycznych. Zapamiętaj sobie, jak modliłeś się w takiej sytuacji, kiedy ci naprawdę strasznie zależało na czymś. Każdy z nas miał takie sytuacje. Jestem pewien, że każdy z nas, tak jak jesteśmy tutaj, spotkał się z taką sytuacją, kiedy on wie, jak to było. Kiedy po prostu stanął przed ścianą i powiedział, Panie, jeżeli Ty nie zadziałasz, to po prostu już nic nie zadziała. Bo my czasami tak, w taki sposób niestety podchodzimy do Boga. Ale Bóg nie chce tego. Jezus Chrystus nie chce tego. On chce, żeby taki stan tej determinacji był cały czas obecny w naszej modlitwie. Żebyśmy z takim nastawieniem, rzeczywiście, że to było pragnieniem naszego serca, to, z czym przychodzimy, żeby było pragnieniem, pełnym pragnieniem naszego serca. Nie odwaleniem, nie odfajkowaniem, ale pełnym pragnieniem. I myślę, że chce, żeby to był nasz właśnie codzienny styl naszej modlitwy. Amen.